not travel into areas affected by
a hospital in critical condition.
Yes.
Wyniki ostatniego spisu powszechnego w Chinach budzą emocje. Czy Chiny weszły w kryzys demograficzny? Chiny i Rosja rozpoczęły nowy etap współpracy jądrowej. Czy Polska ma się czego obawiać? Dlaczego były ambasador Chin w Polsce awansował? I co z Polakami pracującymi w chińskiej fabryce, w której nie mogą doprosić się wypłaty? O tych i innych tematach porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Hanna Jazgarska, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj nasza korespondent na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przypominam, piszcie komentarze i pytania na czacie. Oznaczajcie nas w mediach społecznościowych hashtagiem IPPTV, żebyśmy mogli wyświetlić Wasze tweety na dole ekranu. Ostatni spis wyborczy, powszechny w Chinach. No właśnie, jak powiedziałam wcześniej, budzi emocje. Japoński dziennik Nikkei Asian Review informuje, że w wynikach tego właśnie spisu pojawiły się podejrzane nieścisłości. Ogłoszone w tym tygodniu wyniki spisu mówią o 253 milionach dzieci w wieku do 14 lat. Jednak według oficjalnych danych Urzędu Statystycznego w ostatnich 14 latach odnotowano w Chinach w sumie tylko około 239 milionów narodzin. Jest to różnica 14 milionów dzieci. Ciekawostką jest także to, że dwie rządowe agencje, Xinhua i Dziennik Ludowy, podały dwa różne zbiorcze wyniki spisu i ta różnica wynosi około 30 milionów. Pani redaktor, jaka jest możliwa przyczyna tych niezgodności?
No jaka jest przyczyna, to kiedyś u Państwa, jeżeli dobrze pamiętam, a raczej jestem pewna, że dobrze pamiętam, kanadyjski prawnik David Matas powiedział, zapisałam sobie wtedy, przeczytam to Państwu, on kiedyś powiedział o chińskich statystykach coś takiego. Chiny, a raczej partia komunistyczna, mówią wiele rzeczy. Tworzą statystyki służące im własnym politycznym celom. Partia uznaje rzeczywistość za rzeczywistość, gdy ta rzeczywistość odpowiada ich celom politycznym. Po prostu celem politycznym jest to, aby pokazać, że polityka kontroli urodzeń w Chinach, jej poluzowanie odnosi zwycięstwo. I dlatego pojawiła się w tym ostatnim spisie informacja, że przybyło dzieci. Potem zaczęli, ponieważ wykryła tę japońską. Trzeba to jakoś wytłumaczyć. No tutaj już nie było jednolitego przekazu, w związku z tym zaczęto podawać różnego rodzaju wymówki. To, że statystyki chińskie i że w tym spisie podejrzewam, gdyby tak naprawdę on był prawdziwie przeprowadzony, to byłoby pewnie jeszcze wiele innych niespodzianek, ale to, że statystyki chińskie od lat są fałszowane, no to wiele razy już słyszeliśmy. Kilka lat temu, 2-3 lata temu zdaje się był taki przypadek, kiedy władze prowincji Mongolia Wewnętrzna, ubiegając się o jakieś, zdaje się, wsparcie, no przyznały, że no one od lat fałszowały dane gospodarcze. One są dużo zaniżone niż te, które wysyłały do Pekinu. Więc nawet Pekin sam dokładnie nie wie, co dostaje. No jest to państwo, jedno wielkie państwo oparte na kłamstwie. Z tego nauczka jest taka, no żebyśmy podchodzili do wszelkich danych z Chin z taką dużą rezerwą. Ja bardzo często czytam w polskich mediach, widzę takie powoływanie się na dane chińskie. Jest napisane, agencja Xinhua powiedziała, to taki urząd chiński powiedział i nigdzie nie jest dodane, a powinno być przy takich informacjach, no że jednak mamy przypadki, kiedy dobrze wiedzieliśmy, że takie dane były wcześniej fałszowane. Także no to jest coś, czego doświadczamy w Chinach od lat fałszywe dane. Dane, które służą, jak to Matas dobrze, jak to ten kanadyjski prawnik dobrze powiedział, służą, muszą służyć celom politycznym. Jest cel i do tego, pod tego podrabiane są liczby. Jak wspomniałam, tym celem tutaj jest pokazanie, że poluzowanie polityki kontroli urodzeń w 2016 roku, wtedy zmieniono politykę jednego dziecka na politykę dwojga dzieci. Chciano pokazać, że to przynosi rezultaty. Już wcześniej były pewne poluzowania i chciano pokazać, że w tych ostatnich latach no to w ogóle jest prowadzona, zwłaszcza za prezydenta Xi, taka polityka, no, której powoduje, że no, naród się rozrasta. W tym czasem no, dane, które pokazał ten ostatni spis, nawet ten spis, którym już wiemy, że są fałszerstwa, no jest dramatyczny. On rzeczywiście pokazuje, że jest ogromny kryzys demograficzny w Chinach. Wskaźnik urodzin jest najniższy od czasu wielkiego skoku naprzód, czyli tej katastrofalnej kampanii gospodarczej, którą wprowadził Mao Tse-tung na przełomie lat 50. i 60. Ta kampania miała przynieść wzrost produkcji przemysłowej bodajże sześciokrotnie, zbiorów miało być dwukrotnie więcej, a skończyło się na totalnym głodzie, klęsce głodowej i totalnej zapaści gospodarczej i śmierci wielu milionów ludzi. No to te dane, jeżeli chodzi o demografię, w tej chwili przypominają, zbliżają się do tamtego okresu. No także wiemy, że nie rodzą się dzieci, mimo poluzowania polityki kontroli urodzeń, mimo pozwolenia na dwójkę dzieci, no Chińczycy nie chcą rodzić dzieci. Mamy więc społeczeństwo, ten spis ludności to pokazał, nawet przy dodaniu tych 14 milionów dzieci, że mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się, którym ludzie, którym no nie ma woli, aby no rodziny były większe, aby jeszcze jedno dziecko wielu Chińczyków zaakceptuje, ale już mimo, że mogą mieć drugie, no to tego nie chcą. I no, do tego jest wiele powodów, jeżeli jeszcze będziemy mieli czas, to możemy o tym porozmawiać, ale w każdym bądź razie no, jest to, wiele mówi, że Chiny mogą wejść w kryzys demograficzny. Według mnie one już są w kryzysie demograficznym i tutaj nie widać żadnych możliwości zmiany tego tak naprawdę.
No właśnie, pani dyrektor, pani redaktor, wspomniała pani właśnie o tym kryzysie demograficznym, o powodach. No ale właśnie, czy ten kryzys demograficzny w Chinach może mieć jakieś realne przełożenie na zwykłego Polaka, na Polskę?
Znaczy to akurat te dane, ten spis i cała dyskusja wokół tego, no to jest, powinna być połączona z tym, z tym hasłem, które pojawiło się a propos pandemii, łańcuchy dostaw. Znaczy myśmy w trakcie pandemii, wiele państw doszło do wniosku, Amerykanie najgłośniej o tym mówili, że no trzeba zmienić te łańcuchy dostaw. Teraz widzimy, że koronawirus wraca z powrotem do Azji. Mamy nawet tutaj przypadki, dużą ilość zachorowań na Tajwanie, ale wszędzie one są. Jest, oczywiście są Indie, jest Tajwan, jest Japonia, są Chiny, także wszędzie jest koronawirus, czyli on wyszedł z Azji, teraz wraca znowu do Azji, czyli jest no tak, no to nie ma końca tego, więc no temat zmiany łańcucha dostaw jest jak najbardziej aktualny. Państwa, które mają u siebie produkcję, będą wygranymi, ale okazuje się, że łańcuchy dostaw, zmiana ich, odejście z Chin, rezygnacja z produkcji Chin jest potrzebna także z tego powodu, że jest to społeczeństwo, które się starzeje, które nie będzie miało za chwilę odpowiedniej siły roboczej. Sami Chińczycy o tym dobrze wiedzą i jednym z powodów, dla którego przenoszą fabryki do Kambodży czy do Wietnamu, jest także fakt tego, że zdają sobie sprawę, że za kilka lat to może być bardzo duży problem, znalezienie odpowiedniej ilości ludzi, którzy będą w tych fabrykach pracowali.
No i właśnie.
Także no i my będziemy niszczyć swoją własną produkcję. Jeżeli będziemy uważać, że w ramach nowego jedwabnego szlaku dostaniemy wszystko, co nam tylko potrzeba, no to jest jeszcze tutaj ten spis powszechny jest jeszcze jednym dowodem na to, że tak nie jest, że powinniśmy no, rezygnować z takiego nastawienia i na Chiny i liczenia na to, że w ramach nowego jedwabnego szlaku oni będą zaspokajać nas w to, co wydaje się, że może być zbyt z drogą produkcją w Polsce. Także to jest ewidentnie, to mówi ten spis, pokazuje jak bardzo niebezpieczna. Należy też pamiętać, że jeżeli rzeczywiście to tutaj nie będzie żadnych zmian szybkich działań władz chińskich, a nawet te szybkie na dłuższą metę niczego nie zmienią, no to brak tej kadry do pracy no może spowodować no także załamanie takiej stabilności. Dlatego między innymi ten raport, który miał być ten spis, który miał być opublikowany już w kwietniu, przez miesiąc partia no to gdzieś go ukrywała i nie chciała opublikować, bo wiedziała, że on pokazuje, że no Chiny zmierzają w bardzo niebezpiecznym kierunku i to może przynieść, to stawia także pod dużym znakiem zapytania przywództwo partii komunistycznej i może się przeciwko tej partii no jest jak gdyby pokazuje, że ona jest nieskuteczna i może no doprowadzić do jakichś wybuchów społecznych. Także także z tego powodu no Chiny nie są państwem, którym należy patrzeć jako na jakiegoś pewnego partnera gospodarczego. Ale jeszcze, ponieważ mówimy o tym spisie, to myślę, że zawsze, kiedy mówimy o problemach demograficznych w Chinach, to zawsze trzeba pamiętać i o tym mówić, co jest przyczyną tego. Przyczyną tych problemów jest ogromne ludobójstwo, jakiego dopuściła się partia komunistyczna, wprowadzając politykę jednego dziecka i doprowadzając do śmierci 400 milionów dzieci, bo te dzieci, 400 milionów dzieci się nie narodziło, do ogromnych wypaczeń i takich zachowań no wręcz zbrodniczych, wymuszania aborcji, sterylizacji na kobietach. No to jest podstawa tego i dziś oni za to niestety płacą.
Pomimo tego kryzysu demograficznego, o którym tutaj mówimy, no Chiny prawda chcą, no mimo wszystko widać, że próbują działać właśnie na arenie międzynarodowej i przejdziemy tutaj na chwilę właśnie za granicę, czyli do obszaru współpracy Chin i Rosji. Pani redaktor, ostatnio pojawiła się informacja, że Chiny i Rosja właśnie zgodziły się na rozpoczęcie kolejnego etapu współpracy jądrowej. Xi Jinping oraz Władimir Putin wzięli udział w ceremonii rozpoczęcia budowy 4 nowych reaktorów w 2 elektrowniach jądrowych właśnie w Chinach. I pojawiło się tutaj wiele deklaracji. Oczywiście obaj politycy wygłosili swoje przemówienia. Xi Jinping powiedział coś takiego. W obliczu epidemii i zmian, jakich nie było od stulecia, Chiny i Rosja mocno wspierają się nawzajem oraz ściśle i skutecznie współpracują. Putin z kolei powiedział, że można powiedzieć, że stosunki Rosja-Chiny osiągnęły najwyższy poziom w historii. Pani redaktor, na czym polega ta ścisła i skuteczna współpraca Chin i Rosji?
No chociażby w zacieśnianiu współpracy w atomie. To jest współpraca, która już trwa jakiś czas i ona się cały czas rozwija. Tam 2 z tych reaktorów miałby się już wcześniej budowała się chyba pół roku temu, no ale wiadomo, pandemia, więc to można było to troszkę opóźnić, ale no widać, że kontynuacja tej współpracy jest. Widzimy także na innych polach, no na polach współpracę militarne, liczne ćwiczenia wspólne w różnych regionach, nie tylko w Azji. Przypominam, że w 2017 roku, zaraz po wizycie Trumpa w Polsce, były ćwiczenia rosyjsko-chińskie na Bałtyku. To też był taki wyraźny pokaz, kto z kim i przeciwko komu. No mamy także w polityce dyplomacji, prawda, no wiele inicjatyw na forum międzynarodowym, tym i ONZ, jeżeli jest wstrzymywanych, stopowanych, to dlatego, że Rosja i Chiny wspólnie działają. To często dotyczy Bliskiego Wschodu, dotyczy i Iranu. Także tu jest współpraca od wielu lat. Tym razem no, była taka pokazanie tej współpracy bardzo szumnie, prawda, media to nagłośniły, tutaj Putin i Xi Jinping machający sobie. Dla mnie, co jest istotne, i to wydaje mi się, że to wszystko trzeba umieścić w odpowiednim kontekście. No, mamy to spotkanie w tym samym momencie, kiedy pojawiły się informacje, które zaraz potem były potwierdzone, że niestety administracja Bidena no nie nałoży sankcji na tą główną firmę realizującą budowę gazociągu Nord Stream 2 i na jej prezesa, obywatela Niemiec. I tak się też stało, to znaczy Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na tę firmę, ale od razu ją zawiesiły. I mamy więc no taki, można powiedzieć z jednej strony, że Putin triumfuje, no z drugiej strony no dla Polski no jest to taka chyba jasna informacja, że Biden stawia bardzo mocno na relacje z Niemcami. No do tego jeszcze warto dorzucić to spotkanie, które teraz miało miejsce na marginesie szczytu Rady Arktycznej, gdzie spotkali się Blinken, czyli sekretarz stanu USA i szef rosyjskiej dyplomacji Ławrow. No i gdzie były takie deklaracje, no oni podkreślali, że tam jakie są różnice i że no, z poszanowaniem chcieliby rozmawiać, a nie z narzucaniem sankcji, to Rosjanie przede wszystkim to mówili. No ale Blinken między innymi powiedział, że Stany Zjednoczone, administracja Bidena chce przewidywalnych i stabilnych stosunków z Rosją. Więc poza tym, że Amerykanie wysyłają no, taki sygnał do Niemców, no jednak stawiamy na współpracę z wami, możemy trochę odpuścić Rosji, no to także no widać, że jest taki sygnał do Putina, no też jesteśmy tutaj otwarci. I według mnie, mimo tej współpracy, którą widzimy Rosja-Chiny, Amerykanie jednak starają się, cały czas jest ten obóz wierzący, także u państwa w programach, czasem w rozmowach z różnymi Amerykanami było widać, no ten obóz wierzący, że uda się Rosję przeciągnąć na stronę Stanów Zjednoczonych. No cały czas widać, że ta polityka, ten obóz bardzo mocno działa, wierzy, że można to zrobić. No Chińczycy z drugiej strony nam Rosjanie pokazują, zacieśniając współpracę, że raczej to nie jest możliwe i że oni wolą współpracę z Rosją, że jest to dla nich łatwiejsze, będą koszty tej współpracy będą mniejsze. I widzimy, że Putin nie tylko idzie w taką współpracę no tutaj gospodarczą, w tym sensie, że inwestycje rosyjskie w Chinach, ale także chce zachęcić na przykład chińskich biznesmenów do większego inwestowania w Rosji. Stąd między innymi od 2022 roku ma wejść w życie taki plan złote wizy, gdzie Chińczycy będą właściwie bez żadnych problemów mogli otwierać firmy, bez żadnej wielkiej biurokracji swoje firmy, przenosić się bardzo łatwo do Rosji i jest taka prowadzona kampania zachęcania ich Chińczyków obniżkami podatkowymi, znaczy różnicami w podatkach, bo dla tych bogatszych no, podatki w Chinach są bardzo wysokie w porównaniu z Rosją. Mniej więcej to wygląda coś takiego, że jeżeli dochód jest 140 tysięcy, powyżej 140 tysięcy dolarów rocznie, no to taki to podatkowane jest do 45% w Chinach, w Rosji 15%, więc tak zachęcają Rosjanie. Jest w tej chwili prowadzona cała kampania, jak mówiłam, ten program ruszy w 2022 roku. Także to wszystko bym połączyła. Widzimy, że z jednej strony mamy zacieśniającą się współpracę Rosja-Chiny, o pokazywanie tego zacieśniania się, a z drugiej strony mamy gesty Amerykanów i w kierunku Niemiec, które są blisko Rosji i w kierunku Rosji, no, że jednak możemy razem współpracować. Jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy tutaj dorabiam już jakąś całą historię, ale ja jednak umieściłabym to, dorzuciłabym do tego kontekstu. Znaczy dziś informacja, Parlament Europejski ma głosować nad zamrożeniem umowy inwestycyjnej z Chinami. To jest umowa, do której bardzo ostro, wręcz można powiedzieć, zmusiły inne kraje, Niemcy, do zawarcia jej tekstu pod koniec zeszłego roku. Przez 7 lat negocjowano i raptem Niemcy z tę umowę strasznie chcieli zawrzeć. Wiele krajów się tam, wielu krajom się to nie podobało. Amerykanie chcieli, żeby najpierw rozmawiać z nimi, zanim ta umowa będzie podpisana. Polska między innymi też miała takie stanowisko, kraje bałtyckie też niespecjalnie chciały. Merkel to wymusiła. I teraz po kilku miesiącach dowiadujemy się, że Parlament Europejski ma głosować nad zamrożeniem. no nie może się to odbywać bez zgody Niemiec. A w takim razie co przekonało Niemcy, żeby od tej umowy na razie ustąpić? Czy właśnie choćby to, że Amerykanie pokazali swoją słabość, jeżeli chodzi o Nord Stream? Ja bym to wszystko umieściła w tym kontekście. To jest taki no dość skomplikowany bój, który się toczy, który niestety dla Polski jest bardzo, bardzo przeciąganie jak gdyby Rosjan, który dla Polski jest bardzo, bardzo zły.
No właśnie, pani redaktor, a jak pani myśli, właśnie co w tej sytuacji powinna właśnie zrobić Polska? Tutaj tak wiele się dzieje. No i właśnie, jak teraz polscy politycy powinni postąpić właśnie w tym kontekście sytuacji międzynarodowej?
Znaczy na pewno powinniśmy mieć jasne stanowisko, jeżeli chodzi o politykę chińską. My tego stanowiska nie mamy. Wręcz powiedziałabym, że no, głosy prochińskie cały czas są dominujące. To powinniśmy mieć taką politykę. No, okazuje się, że nasze działania, to znaczy, aby tej umowy nie zawierać, umowy i tekstu nie przyjmować, umowy inwestycyjnej pomiędzy Chinami a Unią Europejską, Polacy mieli rację. No, Merkel jednak to przeforsowała. No, w tej chwili, jeżeli chodzi o Nord Stream, co mamy zrobić, no Paweł Kowal dzisiaj w Polskim Radiu mówił, że polska dyplomacja powinna działać w Waszyngtonie. No tak powinno być, rzeczywiście tak powinno być. W tej chwili polska dyplomacja powinna rozmawiać przede wszystkim z demokratami, bo tam jest jednak duży opór co do Putina i byłaby szansa jeszcze jakoś wpłynąć na to albo robić wszystko, żeby można to było jakoś zmienić. Ale no do tego potrzeba sprawnej dyplomacji. Także myślę, że tutaj jest już raczej pozamiatane. Myślę, że to przyzwolenie... Putin raz otrzymał no takie przyzwolenie i on to wiadomo, że to dla niego to jest oznaka słabości i na tym nie poprzestanie. Także no to nie jest, no mówię, to jest bardzo zła wiadomość dla Polski. Jednocześnie Polska, której no bardzo silne są głosy i myślę, że one się zaraz pojawią, że no tak, no skoro Amerykanie idą z Rosjanami, no to my musimy z Chińczykami, bo Chińczycy to będą jakąś przeciwwagą dla Rosji. No to jest bardzo niebezpieczna narracja, bo widzimy, że nie są żadną przeciwwagą, oni po prostu razem współpracują. Także no, jak mówię, no tak, działania dyplomatyczne powinny być prowadzone, one są bardzo konieczne. Niewiele według mnie już w tej chwili, no być może pokażą bardziej jakieś stanowisko Polski, ale no, jak mówię, do tego potrzebna jest bardzo sprawna dyplomacja. Nie bardzo wierzę w taką sprawną dyplomację. Według mnie mimo wszystko powinniśmy mieć opracowaną bardzo jasną politykę wobec Chin, mówienie na arenie międzynarodowej o tym zagrożeniu chińskim i o mówienie o tym właśnie, jak ze względów i pandemii, i ze względu na kryzys demograficzny konieczna jest zmiana łańcucha dostaw i ważnym elementem tej zmiany powinno być przeniesienie części produkcji polskiej, a więc większe inwestycje krajów zachodnich, przede wszystkim Amerykanów. Amerykanie będą bronić miejsca, w którym są ich wojska i są ich inwestycje. Także o to nadal powinniśmy według mnie zabiegać.
Tutaj mówi pani redaktor właśnie o tym, że polscy politycy powinni zająć jasne stanowisko, jeśli chodzi o Chiny, a tymczasem właśnie Chiny, chińskie biznesy w Polsce pojawiają się coraz częściej i no polscy pracownicy niekoniecznie, nie zawsze dobrze na tym wychodzą. Pojawiła się ostatnio w mediach informacja o firmie Hongbo Clear Energy Europe, która funkcjonuje właśnie w Opolu. Kiedyś to była firma zajmująca się produkcją oświetlenia. W czasie pandemii firma ta przerzuciła się na produkcję maseczek. No i właśnie, część pracowników nie może doprosić się pensji. Pani redaktor, czy jeśli chodzi o praktyki biznesowe Chin, to jest normalna sytuacja?
No tak, to jest normalna sytuacja. Znaczy dla nich rynek państwa zachodnie, państwa europejskie są trudne, bo oni muszą no, przestrzegać tu pewnych praw pracowniczych, pewnych zasad, no, których u siebie nie muszą. Oni nam z dnia na dzień mogą pracownika wyrzucić, nie zapłacić mu za wykonaną pracę. To samo mogą robić w wielu państwach azjatyckich typu Kambodża, Nepal. No tutaj próbują jak mogą i okazuje się, że całkiem dużo mogą. Przy tej sprawie autostrady no też było, że tam pieniądze były niezapłacone podwykonawcą. Także no, cały czas też jest kolejne jakieś wejście Chińczyków gdzieś, jakaś inwestycja, gdzieś są problemy z niepłaceniem. Ale taka dodatkowa informacja w tych artykułach mówiących właśnie o tym, co się działo z tym zakładem i z pracownikami. Pani wspomniała o tym, to znaczy no, to fabryka, która została założona po to, żeby zająć się produkcją oświetlenia, była promowana w ramach inwestycji nowego jedwabnego szlaku. Mówiono przy tym, że to będzie jakiś zakład produkcyjny o centrum badawczo-rozwojowym, no, produkcja oświetlenia, która skończyła się na czym? Na produkcji maseczek. Były, zdaje się, przypadki, że powstał jak program czy akcja Polska Szwania. Miały być firmy, które będą produkować maseczki. Jakaś jedna z nich nawet została w Stalowej Woli ustanowiona. Nie wyprodukowano ani jednej maseczki, a okazuje się, kto spokojnie i bez problemów mógł się szybko zmienić produkcję i produkować maseczki? Chińska firma. Także no na tej pandemii w Polsce zarabiała chińska firma. Ona była szybciutko się przeniosła z tej produkcji. Była to nie potrzebne, tutaj było jakichś specjalnych za dużo pozwoleń, nikt ją tam nie gnębił. Bardzo szybko produkcja ruszyła. Także to państwu pokazuje też, no jaki jest stosunek do tych chińskich firm lokalnych, w ogóle władz polskich, no bo oni bardzo łatwo ułatwiają tym firmom działanie i jak wielu Polaków musi się zmagać z tym, żeby zacząć jakiś biznes albo prowadzić jakiś biznes, a nawet zaczęcie w okresie, kiedy no, wymagana jest była produkcja maseczek, po polsku się nie udała, a Chińczykom się udała. Nic, ta firma, jak mówię, wprowadzana była w 2016 roku. Tu podobno taką siłą, która bardzo mocno promowała, to była Politechnika Warszawska, która ma Instytut Konfucjusza i robiła tam jakieś promocje tej firmy. I właśnie ona zapewniała, że to będzie taki zakład produkcyjny z centrum badawczo-rozwojowym. To wszystko w ramach nowego jedwabnego szlaku. No, skończyło się na tym, że dziś Polacy mają problemy z dostaniem pieniędzy od tej firmy. Druga miała być kolejna inwestycja w tej firmy w 2019 i wiele mediów, w tym TVP, bardzo mocno nagłaśniało, że tutaj będzie kolejna inwestycja chińskiej firmy, 800 milionów w ramach nowego jedwabnego szlaku. No dziś ma 2019, dziś mamy 2021 i Polacy czekający na pieniądze od Chińczyków. No, zawsze przy takich inwestycjach są politycy, bądź to lokalni, bądź to na tą skalę ogólnokrajową, którzy je promują. Tam zdaje się lokalne władze bardzo mocno to promowały. Ale to jest taki przypadek, gdzie ci wszyscy politycy, którzy stręczą chińskimi inwestycjami, powinni pojechać do Opola, stanąć przed tymi ludźmi i ich za to przeprosić. Takie panie Suskie, Czelejewy i tak dalej, bo okazuje się, że to są inwestycje, które w ostateczności kończą się źle dla tych, którym miały na początku, którym obiecywano, że pomogą, że będzie dla nich praca i będą godne zarobki.
No i właśnie to też daje nam dobrą perspektywę na to, tak myślę, właśnie na czym polega dokładnie ten nowy jedwabny szlak. Ciekawostką jest też to, że Nowa Trybuna Opolska, która o sprawie pisała, właśnie zaznaczyła, że kiedy dziennikarze próbowali skontaktować się z zarządem tej firmy, okazało się, że zarząd wyjechał do Chin.
A w ogóle skontaktowanie się z zarządem jakiejkolwiek chińskiej firmy. Ja kiedyś próbowałam porozmawiać z zarządem banku Bank of China w Polsce. No, to odbierała jakaś pani, która w ogóle nie wiedziała, z kim mnie połączyć. Bank of China, no, bank, który był w Polsce reklamowany jako no, bank, który jest takim bardzo ważnym, no bo rzeczywiście jest jednym z czołowych banków chińskich i będzie odgrywał bardzo ważną rolę w tym projekcie nowego jedwabnego szlaku. A ja rozmawiałam z tą panią, miałam wrażenie, że rozmawiam z jakąś sprzątaczką i nikt inny nie odbierał telefonu, także no, oni ogólnie mają taki dość luźny stosunek do tego, czy jest ktoś tam, kto będzie nadzorował. Najważniejszy jest Pekin, czy tam innym, czy Szanghaj, który ma na tym mówi, co robić, a zarząd w każdej chwili może się szybko spakować i wyjechać i odpowiedzialnych nie będzie, no.
Tutaj w tym kontekście mamy ciekawy komentarz od naszego widza Tomek G. O komunistach można być pewnym, jednego kłamią.
No tak, to jest to dziś mówiliśmy o tym spisie powszechnym, kłamstwo. Obiecano Polakom kokosy w Opolu w ramach nowego jedwabnego szlaku, centrum rozwojowo-badawcze, kłamstwo.
Pozostajmy jeszcze w tematach około polskich. Były ambasador Chin w Polsce, Liu Guanyuan, zmienia stanowisko. Był ambasadorem Polski przez ostatnie 3 lata. Teraz obejmie stanowisko komisarza chińskiego resortu dyplomacji w Hongkongu. Pani redaktor, pani na Twitterze napisała coś takiego. Znaczy, zasłużył się i można go wysłać na trudniejszy odcinek. Jakby pani redaktor mogła wyjaśnić naszym widzom, w jaki sposób właśnie zasłużył się pan Liu, że zasłużył na taki awans.
W sumie ten komentarz podałam dlatego, że zobaczyłam, że wielu tak zwanych komentujących czy ekspertów od spraw Chin, kiedy podaje tą informację na między innymi na Twitterze czy innych portalach społecznościowych, to podkreśla, że no, to znaczy, że stanowisko w Polsce jest takim no, krokiem do awansu, bo to jest no, rzeczywiście no, dla nich bycie w Hongkongu to jest promocja, ale to jest według mnie błędne myślenie. Znaczy mamy, cierpimy na taki kompleks, mam wrażenie, peryferii i zawsze jak ktoś, no, szukamy jakiegoś dowodu na to, żeby sobie udowodnić, że my jesteśmy ważni, a teraz możemy udowodnić, że jesteśmy ważni dla Chin. I tutaj no, był u nas ambasador i on awansował, to znaczy, że no, Polska jest takim ważnym miejscem. Nie, on nie dlatego awansował, że był w Polsce. Gdyby był w Mołdawii czy w Kenii, też by awansował, gdyby wypełnił swoje zadanie. To przede wszystkim ta nominacja, to ona powinna nas niepokoić, bo ona pokazuje, że ambasador Liu bardzo dobrze wykonał swoje zadanie w Polsce. To znaczy miał, to jest ambasador, to jest człowiek, za którego tutaj rezydentury w Warszawie mieliśmy bardzo mocną propagandę komunistyczną w polskich mediach. I to na to na przykład zwróciły media tajwańskie, pisząc o tym przeniesieniu byłego ambasadora w Polsce do Hongkongu. Oni zwrócili uwagę, że on prowadził bardzo mocną komunistyczną propagandę w polskich mediach, między innymi podano tutaj Onet jako takie miejsce i rzeczywiście był bardzo dużo obecny w Onecie. Czyli mamy taką mocną propagandę w polskich mediach. No także widać jego taką opiekę w cudzysłowie nad politykami PiS-u, tam spotkania i wizyty w ambasadzie często były i pana Czeleja, i pana Suskiego. Także widać, że no, rozszerzył jak gdyby tą bazę wpływu partii komunistycznej w Polsce, bo dotąd można było powiedzieć, że PSL był takim pewniakiem. Tam niektórzy ludzie z SLD chodzili, ale to już bardziej ten starszy sort. PSL był takim pewniakiem, no a tutaj rzeczywiście udało im się w dużym stopniu wpłynąć na dużą część polityków i na rację jednocześnie także, bo wiadomo, że ci politycy polscy, którzy rozmawiali i no, przekupowali tę narrację komunistyczną, no dalej chodzili, opowiadali ją swoim kolegom. Także rozszerzył tę sferę wpływów. No i wreszcie to jest ambasador, za którego no, jak gdyby rozrosła się agentura chińska w Polsce. Mieliśmy przypadek oczywiście tego pracownika Huawei, ale wcześniej między innymi był przypadek szpiega, który szpiegował w Szwecji społeczność tybetańską i raportował tutaj w Warszawie. Myśmy go nie złapali, złapali go Szwedzi. Jest, zdaje się, przypadek podobny także w Szwecji osoby, która raportowała w Xinjiangu. Ona nie została potwierdzona, że on bywał w Polsce, ale Szwedzi zakładają, że przeszedł tą samą drogę jak ten, który szpiegował wśród społeczności tybetańskiej, czyli także Warszawa była dla niego ważnym punktem no, relacjonowania spotkań ze swoimi przełożonymi. Także no, to są wielkie zasługi. Bardzo udana dla komunistów chińskich to była ambasadorowanie. I no, sprawdził się, więc no, można go wysłać na wyższe stanowisko w miejsce, które jest trudnym dla Chin, Ale no, skoro poradził sobie w Polsce, to Xi Jinping uważa go za swojego na pewno zaufanego człowieka. To też nam pokazuje, że Xi Jinping stawia na takich ludzi, którzy idą mocno z propagandą, wiedzą jak dotrzeć do odpowiednich mediów i ludzi, żeby no, ta propaganda była bardzo wszechobecna. I myślę, że to będzie także takie zadanie pana ambasadora, no a teraz już komisarza do spraw zagranicznych, to jest właściwie taka odpowiednik ministra w Hongkongu. Także no ja bym się nie dopatrywała tutaj, że Polska tu jakąś no, ważną rolę odgrywa, dlatego że ambasador Chin awansuje, tylko no, żebym się niepokoiła, co on tutaj narobił złego, szkodliwego dla Polski, że w tej chwili awansuje, że otrzymał promocję.
Czy pani redaktor uważa, że Liu Guangyuan może mieć jeszcze jakieś kontakty tak teraz z polskimi politykami i może jeszcze na nich wpływać? Wiemy, że no, kiedy był w Polsce, no to dochodziło do wielu spotkań właśnie Liu Guangyuana z polskimi politykami.
No, ja myślę, że on te kontakty wykorzysta także na polu w Hongkongu. No my także mamy tam konsulat, który raczej jest taki no bardzo taki ostrożny we wszelkich działaniach. Nic tam nie robi takiego, żeby broń Boże wyszło, że on na przykład poprze protestujących, jak niektóre inne konsulaty, wręcz przeciwnie. Głównie zajmuje się promowaniem polskiego jedzenia. Znaczy, oczywiście powinien też to robić, no ale tam w Hongkongu dzieją się straszne rzeczy, prawda? Także myślę, że wykorzysta to Hongkong nadal będzie wykorzystywał. No myślę, że zostawi informacje odpowiednie swojemu następcy. Będzie ciekawym, niedługo pewnie poznamy, kto będzie jego następcą. No w każdym razie ma dużo już łatwiejsze zadanie niż on sam, kiedy przybywał do Polski.
O tym, jak postępować z Chinami, Kilka dni temu powiedział nam burmistrz czeskiej Pragi, jednej z dzielnic czeskiej Pragi, Andrzej Kolarz. Teraz chcielibyśmy zaprezentować Państwu właśnie fragment tej rozmowy i za chwilę wracamy.
Mamy pytanie od naszej korespondentki na Tajwanie, redaktor Hanny Shen. Senat Czech przyjął rezolucję popierającą udział Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego Czechy wspierają Tajwan? Postrzegamy Tajwan jako demokrację w regionie. I jako demokracja Tajwan także jest zagrożony przez Chiny, które mają swoje imperialistyczne zapędy w regionie. Widzą Tajwan jako część swojego państwa. A my postrzegamy Tajwan nie tylko jako partnera we wspieraniu demokracji i praw człowieka, ale także jako partnera ekonomicznego. Tajwan dokonuje wielu inwestycji w Czechach. Robią to nie tylko Chiny. Prezydent Chin złożył oficjalną wizytę w Czechach 3 lub 4 lata temu. Obiecywali wielkie inwestycje w Czechach i nic się nie wydarzyło. Nie obawiacie się konsekwencji ze strony komunistycznych Chin za współpracę z Tajwanem? Absolutnie nie. Co mogą nam zrobić Chiny? Jak już mówiłem, chińskich inwestycji w Czechach jest bardzo mało. Nawet jeśli powiedzieliby, że nie będą inwestować w Czechach, to w porządku. My nie potrzebujemy Chin. To nie jest moja opinia. To jest fakt, że Tajwan robi dużo lepszą robotę w Czechach. Inwestycje i działania gospodarcze z Tajwanu są dużo większe w Czechach niż chińskie. Dlatego jeśli te kilka chińskich firm działających w Czechach zdecyduje lub otrzyma rozkaz wyjścia z Czech, to nie będzie dla nas problem.
Pani redaktor, czy jest to dobry przykład? Czy jest to, czy z takiej rady polscy politycy mogliby skorzystać?
Tak, to jest bardzo dobre stanowisko. To jest, no cieszę się, że są tacy młodzi politycy w Czechach, którzy mówią, że trzeba stawiać na wartości. Znaczy nie można niczego dobrego zbudować z państwem, którego działanie jest totalnym zaprzeczeniem naszych wartości. Tutaj się nic nie da zbudować. Ja wiem, że w Polsce pojawiły się głosy, że w polityce no, nie liczą się wartości. To jest kłamstwo. Także szerzone przez komunistów. Między innymi Chińczycy chcą, abyśmy dziś mówili, że liczą się interesy. To win-win, prawda? Że to tylko interesy i to win-win i na to stawiają. Tak naprawdę. Nie, liczą się właśnie wartości. Liczą się wartości. Nie można niczego, na końcu skończy się tak, jak kończy teraz w Opolu. Oni mówili, obiecali ośrodek badawczo-rozwojowy, zaczęli produkować maseczki, polskie firmy produkujące maseczki w tym czasie nie mogły wystartować, a skończyło się na tym, że i tak Polacy nie dostają pieniędzy. To właśnie tak się kończy. No to jest właśnie stawianie na współpracę ze stroną, która jest totalnym zaprzeczeniem tego, w co my powinniśmy, a szczególnie mówimy, że na co stawiamy. To jedno. Drugie, rzeczywiście, no ciągłe takie mówienie, że jeżeli się nie podporządkujemy Chinom, no to my zapłacimy za to wielką cenę. No właśnie Czechy pokazują, że to jest wszystko tylko i wyłącznie zastraszanie. Zresztą my parę razy też już to przerabialiśmy. Także przy sprawie, którą państwo bardzo mocno nagłosili, do której happy endu bardzo się, jeżeli nie w głównym stopniu się przyczynili, czyli do uwolnienia tego Chińczyka, który był przetrzymywany w Polsce, pan Zhihui Li. No wtedy też, kiedy zaczęły się pierwsze informacje, że on jest więziony i że no należy to tutaj zmienić, nie wydawać go Chinom, no to pojawiły się informacje, takie one w portalach społecznościowych między innymi też krążyły, no że jeżeli tutaj postawimy się Chinom, to konsekwencje mogą być dla polskiego biznesu. To samo mówiono wcześniej, kiedy złapano pewną grupę przestępczą w Polsce, która składała się z obywateli Chin i Tajwańczyków. Chiny żądały ekstradycji całej tej grupy łącznie z Tajwańczykami. Mówiono, też były informacje, że jeżeli Tajwańczyków oddamy Tajwanowi, no to będzie wielkie konsekwencje dla Polski, zwłaszcza dla naszego biznesu. Polska oddała Tajwańczyków Tajwanowi, czyli postawiła się Chinom. Nic się nie stało. Także no, Chińczycy, my to doświadczamy, ale nie potrafimy tego przenieść na realia. Czesi dokładnie już to rozumieją. Także no wielkie brawa i to powiedzenie, że nie potrzebujemy Chin. Tak, naprawdę my nie potrzebujemy Chin. My jesteśmy w stanie większość rzeczy, nie jest to jakiś biznes, który rzeczywiście przynosi tutaj jakąś jakość i pewność. Znaczy, ta firma w Opolu właśnie bardzo dokładnie pokazuje, że z tej jakości nic nie ma, a co do pewności, no to zero jej jest. Także no bardzo znaczy z jednej strony ogromnie się cieszę, że słyszę takie wypowiedzi, ale z drugiej strony jest mi ogromnie smutno, że nie słyszałam jej nigdy od żadnego polskiego polityka.
Właśnie i Paweł Zawadzki pisze, nasi komuniści uwielbiają słuchać chińskich komunistów.
No tak, ta fascynacja jakim modelem chińskim jest, ją się może fascynować ktoś, kto jest pozbawiony jakichkolwiek wartości, według mnie, dlatego że to jest widzenie. Znaczy ja nie wierzę, że ci ludzie widzą tylko część, to znaczy oni widzą tylko te wieżowce i jakąś tam ilość miliarderów. Oni muszą wiedzieć, że za tym jest ogromny wyzysk społeczeństwa chińskiego. Jako sprawa w Opolu pokazuje, że można też, oni wszędzie, gdzie idą, to wyzyskują, że są obozy koncentracyjne, oni to wiedzą, więc no i tak, komuniści są źli, no więc tak, pewnie oni są komunistami.
Tomek G. jeszcze pyta, czy zapaść demograficzna w Chinach i obecna słabość USA może być katalizatorem do wywołania przez komunistyczną partię Chin wojny konwencjonalnej z Zachodem, dopóki jeszcze komuniści mają młodego rekruta?
Znaczy, ja nie myślę, że w tej chwili wywołają. Znaczy pozycja Xi Jinpinga jest w tej chwili bardzo niepewna i ostatniej rzeczy, której w tej chwili mu potrzeba, to konfliktu zbrojnego. Ja myślę, że te działania, jeżeli on myśli o takim działaniu, to myślę, że to jeszcze nie teraz, nie w tej chwili. Jego władza nie jest do końca pewna, być może może dojść, mówi się, że może dojść w tym roku na jesieni do jakichś dużych zamieszek tam na górze. Zobaczymy, na razie to są jeszcze przedwczesne działania, ale w każdym razie tam na wierchuszce partii komunistycznej toczą się ogromne boje. Z jednej strony prezydent chce usunąć premiera, z drugiej strony premier zaczyna już grać w innej drużynie, także tam się bardzo dużo dzieje. I w tej chwili nie na rękę jest taki konflikt, bo tak naprawdę to już by uderzyło totalnie w Xi Jinpinga. Chińczycy w tej chwili będą cały czas stawiać na działania takie właśnie dezinformacyjne w bardzo dużym stopniu, wojnę psychologiczną, to jest to wszystko, co my tutaj widzimy na Tajwanie, co się dzieje. I ono to będzie przeprowadzane także w każdym innym. No i w Stanach Zjednoczonych to jest pewnie dużo łatwiej, bo tam mają i większe wpływy i media, które mogą nadawać w większym stopniu. no i większą ilość instytutów Konfucjusza i różnych takich agentur. I jeżeli Amerykanie tego nie posprzątają, no to tę wojnę mogą przegrać. I to jest przede wszystkim sposób, w jaki chcą tę wojnę i osłabiać Zachód w tej chwili Chińczycy. Według mnie nie konflikt konwencjonalny, nawet nie konflikt, niektórzy mówili, że to może być konflikt o Tajwan. Nie, wojnę bardziej według mnie, bardziej się mogą stosując właśnie te środki dezinformacji i wojny psychologicznej.
Pani redaktor, dziękuję pani serdecznie za udział w dzisiejszym programie. Wiemy, że już niedługo będzie musiała się pani rozłączyć, także dziękuję serdecznie za udział i do zobaczenia następnym razem.
Także dziękuję, do zobaczenia.
A co jeszcze dzisiaj? Zachęcamy do podawania dalej krótkich spotów o wolności słowa, produkcji telewizji Idź Pod Prąd. Znajdziecie je na naszym kanale YouTube i w mediach społecznościowych. Szczegóły akcji Support Pastor Chojecki dostępne są na stronie idźpodprąd.pl. Zachęcamy też do przekazania gitary, czyli wsparcia na naszą telewizję, która utrzymuje się tylko z waszych datków. Do końca miesiąca pozostało niewiele, a naszym comiesięcznym celem jest 1000 gitar. Według najnowszych informacji obecnie stan gitar to 540. Za wszystkie dziękujemy oraz jeszcze raz zachęcamy was do wsparcia nas. Ramówka na dziś. O godzinie 18 Idź Pod Prąd, dogrywka. O 19.00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 20.30 zapraszamy na studium Ewangeliana. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, jak osiągnąć jedność myśli, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wkrótce także w naszym programie ukaże się całość wywiadu z Andrzejem Kolarzem. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Apostoł Paweł, mając pod swoją opieką wiele kościołów, doświadczał pewnego problemu. Brak jedności myśli, czyli różne zdania, konflikty, różne poglądy, nawet frakcje. W liście do Koryntian pisze jeden Pawłowy, drugi Apollosowy i tak dalej. Paweł wie, jak ważna jest jednomyślność w kościele. I to oczywiście nie chodzi o to, kto sobie jaki kolor samochodu kupi. Ale w sprawach ważnych, które rozgrzewają nasze emocje, tu musimy być w kościele jednomyślni, bo inaczej zaczną się konflikty, frakcje i to, co mówiłem. Apostoł Paweł w liście do Filipian na przykład w drugim rozdziale pokazuje przykład samego Chrystusa, jego poświęcenia, jego uniżenia się dla naszego zbawienia jako przykład, wzór i motywację dla nas, żebyśmy tak samo uniżyli swoje chucie, emocje i tak dalej i dążyli do wspólnoty, dążyli do jedności. W wersecie drugim mówi, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Zobaczcie, dwa razy obok miłości i zgody, ożywieni jednomyślnością. To jest dla niego coś bardzo ważnego w Kościele. Jak więc osiągnąć jedność myśli? Są trzy podstawowe warunki. Pierwszy, musisz mieć dobrą wolę. No bo jeśli ktoś przychodzi się kłócić, no to nic mu nie pomoże. On cały czas będzie na nie, cokolwiek byś nie powiedział. No ale zakładam, że wszyscy we wspólnocie mają dobrą wolę. Chcą zgody, chcą prawdy. Dalej, trzeba mieć wspólne fakty. Dla chrześcijan na przykład, no Słowo Boże jest tym wspólnym faktem. Nie? Podobnie w innych dziedzinach życia, kiedy badamy złożoność zjawisk, które Bóg nam kazał badać, szukamy prawdy i faktów. Teraz trzeci element, bardzo ważny, o którym chrześcijanie zapominają. Dyscyplina wnioskowania, czyli logika wywodu. W wielu kościołach, wielu ludzi dzisiaj o logice już nie pamięta. Czyli z tych samych faktów, z tych samych tekstów biblijnych mogą wyciągać przeróżne wnioski. Jeśli nie będzie tych trzech elementów, nie będzie jedności myśli w Kościele.
Dwa. 20 maja 1944 roku patrol Armii Krajowej natrafił pod miejscowością Sarnaki nad Bugiem na niemiecki pocisk rakietowy V2, który wpadł w bagno i nie eksplodował, prawdopodobnie ze względu na zbyt miękkie podłoże. Od pewnego czasu niemieckie pociski rakietowe V2 spadały w okolicach Sarnak. Wystrzeliwano je z poligonu pod miejscowością Blizna, niedaleko Mielca, gdzie Niemcy przenieśli ośrodek badań nad tą bronią po nalocie alianckiego lotnictwa na Peenemünde. Niemcy zawsze zbierali nawet najmniejsze elementy tych pocisków, ale ten, który spadł 20 maja, udało się AK-owcom tak zamaskować, że Niemcy go nie znaleźli. Następnie przy pomocy wielu mieszkańców wsi wydobyto go i rozmontowano pod nadzorem polskich naukowców współpracujących z AK, którzy przybyli z Warszawy. Najważniejsze elementy uczeni zabrali ze sobą i przebadali w Warszawie w tajnych laboratoriach. Sporządzono opis budowy i działania tego pocisku, który razem z jego elementami został zabrany przez aliancki samolot, który przyleciał do Polski. Rakiety V2 były pierwszym wytworem człowieka, który wzniósł się ponad 100 km nad powierzchnię Ziemi, wchodząc w przestrzeń kosmiczną. Od września 1944 roku Niemcy używali ich bojowo, atakując nimi głównie Londyn i Antwerpię, ale także inne miasta, na przykład Paryż czy Lille. Zdobycie kompletnego pocisku V2 i wyjaśnienie jego budowy i działania było jednym z największych sukcesów polskiego wywiadu w II wojnie światowej. Zespołem naukowców, który badał pocisk zdobyty w Sarnakach, kierował profesor Janusz Groszkowski. Jego najważniejszymi współpracownikami byli profesor Marceli Struszyński i inżynier Antoni Kocjan.